Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Spacerkiem po Kłodzku.
Naszą ostatnią wycieczkę w styczniu zakończyliśmy tuż po przejściu Mostu Gotyckiego w Kłodzku. W zimowej szacie miasto wygląda dostojnie i uroczo. Z mostem i rzeką związane jest pewne ciekawe wydarzenie. Otóż w niedalekim Waliszowie mieszkał Filip Fediuk, który przepowiadał w ciekawy sposób najbliższą przyszłość. Na krótko przed powodzią w Kłodzku w 1997 roku przepowiedział, że kiedy zejdą się trzy kosy, to wilk napije się wody. Nikt nie wiedział, o co chodzi. Później okazało się, że trzy kosy to trzy siódemki. 7 lipca 1997 rok, czyli trzy siódemki spotkały się rzeczywiście, bo w tym dniu woda zalała Kłodzko. Poniżej mostu jest apteka. Pomiędzy pierwszym piętrem a parterem jest herb, a w herbie jest głowa wilka z wyciągniętym językiem. I rzeczywiście wody było tyle, że doszła do pyska wilka. Kłodzko posiada jeden z bogatszych, zróżnicowanych i cenniejszych obiektów zabytkowych tworzących wspaniałą panoramę. Jako największe miasto ziemi kłodzkiej, jej historyczna stolica jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w kraju. Przypomnę, nawiązując do poprzedniej audycji, że pojęcie Kotlina Kłodzka a ziemia kłodzka należy rozgraniczyć. Kotlina Kłodzka to teren skupiony wokół miasta Kłodzko. Natomiast ziemia kłodzka jest pojęciem dużo szerszym i w zasadzie zamyka się granicą państwa z Republiką Czeską. Jesteśmy na terenie Starego Miasta. Jest to najstarsza i zabytkowa część Kłodzka, znajdująca się w centrum miasta. Powstała w X wieku z rozwijającego się podgrodzia i osady targowej. Stare miasto znajduje się na wzniesieniu. Tak jak pozostałe części miasta, charakteryzuje się dosyć dużym zróżnicowaniem terenu. Licząc w najniższym punkcie, około 301 metrów nad poziomem morza, zaś na najwyższym około 340 metrów nad poziomem morza, czyli różnica wynosi niemal 40 metrów. Wokół Starego Miasta ciągną się parki powstałe w miejscu dawnej fosy i murów obronnych. Zajmują one łączną powierzchnię ponad 25 hektarów. Obecnie w Kłodzku istnieje 6 parków. Jako że jest to najstarsza część Kłodzka, na jej obszarze zachowało się wiele interesujących budowli zaliczanych do zabytków reprezentujących różne style sztuki, głównie renesans i barok. My zmierzamy w kierunku zabytkowego rynku. Po drodze mijamy zabytkowe kamienice. Do 1250 roku cały obszar współczesnej Starówki był całkowicie zabudowany, czego bezpośrednim dowodem jest ulokowanie zakonu na wyspie Piasek. Jesteśmy na rynku. Kształtem jest zbliżony do prostokąta o wymiarach 100 na 60 metrów. Cechuje go duży spadek terenu. Z każdej jego pierzei wybiegają po dwie ulice. W całości zachowała się wyłącznie pierzeja południowa. Po środku rynku mamy zabytkowy ratusz, położony w centralnej części placu Bolesława Chrobrego. Został zbudowany w latach 1887-1890 według projektu niemieckiego architekta Ewalda Bergera. Pierwotnie mieścił magistrat miasta Kłodzka, następnie oddział PKO, a od 1990 roku jest siedzibą burmistrza Kłodzka, Rady Miejskiej w Kłodzku, wydziałów Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej. Na parterze mieści się powiatowa i miejska biblioteka publiczna, trzy kawiarnie i co ważne, informacja turystyczna. W ratuszu mieści się również Studio Kłodzko Polskiego Radia Wrocław. Najstarszą i najlepiej zachowaną częścią pierwotnego ratusza jest średniowieczna wieża o przekroju kwadratu, posiadająca na piętrze renesansową galerię. Wyższa część jest ośmiokątna i posiada barokowy hełm z iglicą. Bryła ratusza ma trzy kondygnacje i jest wykonana w stylu neorenesansowym. Dach i elewacje są bogato zdobione detalami architektonicznymi, do najokazalszych pomieszczeń należą. Sala posiedzeń rady z drewnianym stropem i boazeriami o charakterze neobarokowym, klatka schodowa reprezentacyjna, neobarokowa z witrażami i witrażowym świetlikiem oraz wykonanym z białego marmuru portalem wielkiej sali ozdobionej toskańskimi kolumnami. Sala rajców z ciekawym malarstwem ściennym. Miasto Kłodzko posiada własny hejnał. Jest to melodia odtwarzana uroczyście z wieży ratuszowej codziennie w południe. Pierwszy kłodzki hejnał skomponował Tadeusz Kaszczuk, a po raz pierwszy został on odegrany 10 maja 1962 roku. Autorem kolejnej melodii był Stanisław Dąbrowski. Obecny hejnał powstał w 2000 roku i został skomponowany na zamówienie Urzędu Miasta w Kłodzku przez wrocławskiego muzyka Bogusława Klimsę. Herbem Kłodzka jest biały lew na czerwonym polu ze złotą koroną i podwójnym ogonem. Tradycja przypisuje nadanie herbu królowi Przemysławowi Otokarowi II w połowie XIII wieku. Jest najstarszym symbolem miasta, który pojawia się już w średniowieczu. Przed północno-wschodnim narożnikiem ratusza znajduje się barokowa studnia, zbudowana w formie kwadratowej cysterny z półkolistymi apsytkami. W środku cysterny z piaskowca wznosi się duża koncha wsparta na czterech delfinach, z pysków których tryskają strumienie wody. Nad konchą umieszczona jest figura lwa czeskiego z koroną na głowie, wspartego na tarczy herbowej. Pierwsze wzmianki o studni pochodzą z połowy XVII wieku, jednak nie zachowały się żadne źródła ikonograficzne z tego okresu. Obecna studnia pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku. Z lewej strony ratusza jest kolumna wotywna, późnobarokowa, kolumna Najświętszej Marii Panny, wykonana w Kłodzku w 1680 roku przez miejscowego rzeźbiarza. Kolumna została wzniesiona jako wspólna inicjatywa Rady Miejskiej Kłodzka i kłodzkich jezuitów. Stanowić miała wotum za ocalenie miasta z zarazy, która pochłonęła 1479 osób oraz pożaru miasta w 1676 roku. Program ideowy na kolumnie opracowali prawdopodobnie kłodzcy jezuici. Wzorowana była na praskiej kolumnie maryjnej ufundowanej w 1650 roku przez cesarza Ferdynanda III Habsburga. Była jedną z najwcześniejszych kolumn maryjnych na ziemi kłodzkiej. Kolumna, wykonana z piaskowca, znajduje się w zachodniej części rynku. Stoi na spadzistym terenie placu, z którego prowadzi do niego 7 stopni od frontu. Na poziomym, wyrównanym terenie osadzona jest tęga balustrada z furtą po środku i czteroma postumentami na narożnikach. Stoją na nich figury czterech patronów chroniących od chorób zakaźnych: świętego Sebastiana, świętego Rocha, świętego Karola Boromeusza i świętego Franciszka Ksawerego, patrona Kłodzka. Na poręczy znajduje się solidny blok z wnęką w środku, którą zapełnia rzeźba śpiącej świętej Rozalii. Na wysokiej kolumnie zwieńczonej osobnym postumentem, stoi posąg Najświętszej Marii Panny. Postument otoczony jest przez cztery posągi: świętego Floriana, świętego Józefa, anioła stróża i archanioła Gabriela. Furta, dzieło ślusarza, przedstawia dwa orły habsburskie, wykonane z trybowanej złoconej blachy na tle lekkiej arabeski sprętów stalowych. Powoli pniemy się w górę w kierunku twierdzy. Przy schodach prowadzących do twierdzy jest wyjście z podziemnej trasy turystycznej. Pierwsza wzmianka o istnieniu grodu obronnego na Górze Fortecznej lub Górze Zamkowej pochodzi z relacji Kosmasa, czeskiego kronikarza z 981 roku. Należy sądzić, że był to zespół drewnianych budynków otoczonych palisadą. W tej formie zdobył go i spalił czeski książę Sobiesław w 1114 roku. Sobiesław odbudował gród i osadził w nim kasztelana Gronzatę. Na przełomie XIII i XIV wieku gród został przebudowany, prawdopodobnie przez księcia Henryka IV Probusa na warowny zamek. Był on siedzibą kolejnych przedstawicieli śląskiej linii Piastów, którzy władali ziemią kłodzką: Henryka VI Dobrego i Bolka II Ziembickiego. W 1622 roku, po bitwie na Białej Górze, wojska cesarskie opanowały miasto. Po opanowaniu miasta dalsze prace nad rozbudową umocni prowadził Jacopo Garowe. W 1742 roku twierdza została poddana Prusakom, którzy zajęli tereny hrabstwa kłodzkiego w konsekwencji I wojny śląskiej. Przebudowa nasiliła się jeszcze po okresie wojen śląskich. Rozebrano wówczas resztki zamku mieszkalnego, kaplicy i kościoła, w którego miejscu zbudowano ogromny donżon. Donżon jest to bastion zbudowany w centralnej części twierdzy, siedziba dowódcy twierdzy, ale zarazem ostatni bastion obronny. Twierdza była rozbudowywana i unowocześniana przez niemal cały czas pozostania w rękach pruskich. Fortyfikacje były poprawiane niemal do ostatniej chwili. Na przykład już po rozpoczęciu wojny w 1806 roku rozpoczęto pracę nad rozbudową chodników minerskich. Co to są chodniki minerskie? Jest ich pod twierdzą ponad 32 km. Chodniki te w czasie oblężenia ciągle były patrolowane przez wartowników, którzy mieli obowiązek natychmiastowego otwarcia ognia, gdyby ktokolwiek pojawił się w nich niespodziewanie. Dziś stanowią jedną z atrakcji turystycznych Kłodzka w czasie zwiedzania twierdzy. W 1807 roku twierdza była oblegana przez wojska napoleońskie pod dowództwem Hieronima Bonaparte. Po silnym szturmie twierdza została zdobyta 24 czerwca 1807 roku. Prusacy podpisali akt kapitulacji. Jedna z legend mówi, że gdy Napoleon przejeżdżał na koniu przez Kłodzką, spadła mu z głowy czapka, a w tym miejscu, gdzie upadła, Prusacy ufundowali obelisk kamienny z wyraźnie wytłoczoną czapką, uważany przez Prusaków za znak, który przepowiadał upadek cesarza. Stoi on do dzisiaj. Jest jednak nieprawdziwa. Napoleon nie maszerował przez Kłodzko. Prowadził wtedy kampanię na Pomorzu i w Prusach Wschodnich, a w czasie kapitulacji twierdzy dowodził w bitwie pod Frydlandem. W roku 1867 rząd pruski zdecydował o rozbrojeniu twierdzy jako przestarzałej po przebudowie obiektu przez króla Fryderyka Wielkiego. Do 1945 roku mocno ufortyfikowana twierdza odgrywała rolę militarną oraz ciężkiego więzienia. Jednym z pierwszych więźniów był pruski oficer i awanturnik Friedrich von der Trenck. za romans z królewską siostrą, księżną Amalią. Jemu, jako jednemu z nielicznych, powiodła się ucieczka z twierdzy. Innym więźniem był generał austriacki, hrabia Wilhelm Reinar von Nieperk, skazany na twierdzę za zawarcie bez upoważnienia niekorzystnego traktatu belgradzkiego w 1739 roku, ułaskawiony od śmierci przez cesarza Karola VI. W roku 864 w twierdzy osadzeni byli powstańcy z powstania styczniowego z Wielkopolski. Za udział w powstaniu styczniowym na mocy wyroku sądu pruskiego osadzeni zostali Wacław Koszucki, adiutant generała Taczanowskiego, Walerian Hulewicz, uczestnik walk w okresie Wiosny Ludów, mianowany w 1863 roku przez rząd narodowy podczas powstania styczniowego komisarzem w powiecie wrzesińskim. Stanisław Szczaniecki, działacz, towarzysz rolniczych, współredaktor pisma Ziemianin, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Włodzimierz Wolniewicz, publicysta i działacz gospodarczy, skazany na karę śmierci i objęty później amnestią. Ziemianin Erasm Wolniewicz i Jan Rymarkiewicz. W czasie II wojny światowej, w latach 1940-43, twierdza była filią obozu Grozrosen. Umieszczano w niej jeńców wojennych, dezerterów z armii niemieckiej oraz podejrzanych o działania na szkodę III Rzeszy. Znajdowało tu się ciężkie więzienie dla więźniów politycznych, miejsce kaźni i obóz pracy. Więziono tu Rosjan, Francuzów, Włochów, Belgów, Czechów, Finów i Anglików. Pod koniec wojny na terenie twierdzy uruchomiono ewakuowane z Łodzi z powodu przesuwania się frontu zakłady AEG, gdzie produkowano części do pocisków V1 oraz aparaturę elektryczną do łodzi podwodnych, ubotów i dla lotnictwa. W lutym 1945 roku w obliczu zbliżającego się frontu Niemcy rozpoczęli ewakuację fabryki do Turyngii. W 1960 roku twierdza została oficjalnie uznana za zabytek i udostępniona turystom. W 1970 roku w twierdzy nakręcono część zdjęć do ostatniego odcinka serialu Czterej pancerni i pies. Jest to 21 odcinek zatytułowany Dom. Obecnie twierdza jest dostępna dla turystów wraz z odcinkiem trasy podziemnej wynoszącej około 1 km. Część twierdzy, zwana Lunetą Żuraw, jest regularnie odnawiana przez Akademię Przygody. Również od tego roku w twierdzy kłodzkiej działa grupa rekonstrukcyjna. Grupa odtwarza żołnierzy 47. Regimentu Piechoty Pruskiej z 1806 roku. Pod koniec sierpnia w 2006 roku po raz pierwszy odbyły się Dni Twierdzy Kłodzkiej, których stałym punktem jest rekonstrukcja bitwy z okresu wojen napoleońskich. W lipcu ubiegłego roku stworzono ścieżkę historyczną na trasie od wejścia od ulicy Czeskiej w południowej części twierdzy i dalej w kierunku wschodnim przez teren przeznaczonego do rekonstrukcji ogrodu komendanta, punkt widokowy do bramy Wróbla stanowiącej wejście na teren twierdzy. Przewidywany jest także remont murów, skarb i sklepień na całej długości planowanej ścieżki. Twierdza Kłodzka uznawana jest przez znawców za jedną z największych i najlepiej zachowanych tego typu w Europie. Wokół Starego Miasta ciągną się parki, powstałe w miejscu dawnej fosy i murów obronnych. Zajmują one łączną powierzchnię ponad 25 hektarów. Obecnie w Kłodzku istnieje 6 parków. Do chętnie odwiedzanych przez mieszkańców miejsc rekreacji zaliczyć można jeszcze parki otaczające Starówkę. Na południowo-zachodnim skraju twierdzy znajduje się czynny w okresie zimowym tor saneczkowy. W mieście znajdują się 2 podziemne trasy turystyczne. Podziemna trasa turystyczna Tysiąclecia Państwa Polskiego otwarta w 1976 roku. Liczy 600 metrów długości i prowadzi od bocznego wejścia przy gimnazjum numer 1 poprzez odremontowane i zabezpieczone piwnice pod domami przy ulicy Spadzistej, Kościelnej, Armii Krajowej, Tumskiej i Czeskiej do wyjścia u stóp twierdzy. Druga to podziemna trasa turystyczna w Twierdzy Kłodzkiej. Wjedzie po południowo-wschodniej części twierdzy, częściowo nad ziemią, udostępniona do zwiedzania na początku lat 70. XX wieku. Po zwiedzeniu twierdzy wracamy na Stare Miasto. Kierujemy się do najstarszego kościoła w mieście. Jest to kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kłodzku. Pierwotna budowla miała tu istnieć już w 1194 roku, zaś obecna, zbudowana w stylu gotyckim, powstawała od połowy XV wieku, a prace przy jej wykończeniu trwały z przerwami do połowy XVI stulecia. Inicjatorem budowy obecnej świątyni był pierwszy arcybiskup metropolita praski Arnoszt z Pardubic, który ustanowił tę świątynię jako wotum za odzyskanie przez Czechy metropolii kościelnej i usamodzielnienie się od obcych struktur kościelnych. Kościół w 2003 roku był typowany do zostania katedrą lub konkatedrą nowej diecezji sudeckiej lub świdnickiej. 15 sierpnia 2016 roku podniesiono świątynię do rangi i godności kolegiaty, przy której ustanowiona została trzecia w diecezji świdnickiej kapituła kolegiacka. Kamień węgielny pod budowę obecnego kościoła mieli położyć Joannici w 1344 roku z inicjatywy arcybiskupa Arnoszta z Pardubic, co wiązało się z wizjami, jakich miał doznać w czasach młodości w Kłodzku, gdzie dorastał. Jak napisał jeden ze współczesnych biografów arcybiskupa Franciszek Siebek, mały Arnoszt chodził tu do szkoły przy klasztornej Joanitów i w kościele parafialnym Najświętszej Marii Panny przeżył widzenie, które naznaczyło go na całe życie. Jak sam wyznał, pewnego razu, kiedy po nieszporaz został chwilę w kościele, zobaczył na znajdującym się na ołtarzu obrazie Najświętszej Marii Panny z Jezusem na łonie, jak Najświętsza Maria Panna odwróciła się od niego plecami. Po chwili, kiedy widzenie minęło, uświadomił sobie, że jest to Boże ostrzeżenie przed skutkami lekomyślnego życia. To przeżycie spowodowało u niego głęboką przemianę moralną. Z Kłodzkiem czuł później przez całe życie silną więź. Kościół Najświętszej Marii Panny w Kłodzku na długo przed śmiercią Arnoszt wybrał jako miejsce swojego ostatniego spoczynku i kazał tu wykonać swój nagrobek. Arcybiskup, umierając, zapisał w swoim testamencie z 1364 roku, że na cele dalszej budowy zostaną przeznaczone poważne sumy. Według niektórych uczonych rozpoczęto budowę od zachodu, co było dosyć ciekawym posunięciem. Prace planowano rozpocząć w drugiej połowie XIV wieku, jednak zamiary te zaczęto realizować dopiero na początku XV wieku. Zbudowano wtedy wschodnią część świątyni prezbiterium i kaplicę świętego Zygmunta oraz mury kaplicy świętej Anny, obecnie jest to kaplica zmarłych. Odbudowę, jednocześnie modernizacji obiektu w stylu barokowym przeprowadzili jezuici, którzy przejęli kościół w pierwszej połowie XVII wieku. Wykonano wtedy m.in. nową posadzkę, nadbudowano empory, podwyższono nawy boczne, gotyckie sklepienia ozdobiono sztukaterią, a w miejsce kaplicy świętej Anny powstała kaplica zmarłych. W tym czasie powstały też ambona i konfesjonały. Na początku XVIII wieku kościół wzbogacił się o nowe organy. W tym czasie wzniesiono również obecny ołtarz główny. Sklepienie nawy głównej jest siatkowe. W prezbiterium dawne sklepienie siatkowe zastąpiono kolebkowym, przechodzącym w półkopułę. Prezbiterium, należące do najstarszych części kościoła, posiada wystrój późnobarokowy z pierwszej połowy XVIII wieku. Z tego okresu pochodzi ołtarz główny autorstwa wrocławskiego jezuity Christophera Tausza, który w pomysłowy sposób wkomponował go w gotyckie prezbiterium. W ołtarzu nad baldachimem stoi bogato zdobiona symbolami ewangelistów i rzeźbami aniołów gotycka, rzeźbiona w drewnie cedrowym figura kłodzkiej Madonny z połowy XV wieku. Nad baldachimem jest attyka z wolimi oczami i Panem Bogiem na szczycie. Pomału kończymy zwiedzanie Kłodzka. Na obrzeżu miasta, tuż przy trasie numer 8, jest park miniatur Mini Euroland. To rozciągający się na powierzchni ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych malowniczo położony obiekt, liczący obecnie ponad 40 miniatur. Docelowo planowanych jest ponad 100 makiet, wzorowanych na słynnych budowlach z całego świata, a zwłaszcza Europy i Dolnego Śląska, w tym Kłodzka i okolic. Wśród przepięknego drzewostanu podziwiamy wykonane z niezwykłą starannością i pieczołowitością miniatury obiektów z czasów starożytnych, aż po budowle współczesnej architektury. W otoczeniu baśniowej wręcz scenerii, wyszukanych i unikalnych ponad 500 gatunków drzew i krzewów sprowadzonych z najlepszych szkółek roślin z Holandii i Belgii, można podziwiać kultowe budowle światowej sławy, jak drezdeński kompleks pałacowy Zwinger, paryski łuk triumfalny i wiele innych, także wrocławski ratusz oraz ogromna makieta twierdzy kłodzkiej. Arboretum, zaprojektowane z wielką dbałością o każdy detal, zaprasza do krainy piękna, spokoju i harmonii. Mini Euroland to żywy organizm, który będzie się stale rozrastał i wzbogacał o nowe makiety. Obecnie w parku trwa rozbudowa landu o nowe obiekty zabytkowe i historyczne. Wkrótce powstanie tu 5 landów, krain, w których znajdą się miniatury obiektów industrialnych, fabryk, kopalń, elektrowni, budowli architektury nowoczesnej oraz obiektów sportowych, a także makiety obiektów związanych z transportem i komunikacją. Aż na 200 metrach kwadratowych rozciągać będzie się makieta wrocławskiego portu lotniczego z dostojnie krążącymi na płycie lotniska modelami samolotów. Dużym zainteresowaniem cieszy się ogromna makieta kłodzkiego rynku wraz ze swymi najdrobniejszymi detalami, wiernie przypominająca oryginał. W niedalekiej przyszłości będzie kolejna atrakcja, sobowtór jednej z najwyższych budowli świata. Już niebawem stanie tu 30-metrowa kopia bliźniaczych wież Petronas Twin Towers z Kuala Lumpur. Z jej tarasu widokowego będzie można podziwiać całość arboretum oraz pobliskie góry ziemi kłodzkiej. Nie muszę chyba zachwalać, że dla dzieci i młodzieży jest to doskonałe miejsce dla zabawy i relaksu. Park miniatur zwiedzamy z przewodnikiem, który ciekawie i atrakcyjnie opowie o wszystkich atrakcjach. Dzieci w grupie większej, około 10-15 osób, mogą wziąć udział w ciekawej godzinnej lekcji edukacyjnej. Kiedy jedziemy obok Kłodzka trasą numer 8, jedziemy wybudowaną w końcu lat 70. piękną estakadą nad Doliną Nysy Kłodzkiej, skąd jest piękna panorama miasta. Przy tym jest to ciekawe rozwiązanie komunikacyjne. Bardzo wysoka estakada, czy wiadukt nad doliną rzeki, skąd jest piękna panorama Starego Miasta Kłodzko. Obwodnica jest bardzo wieczna. Są ostrzeżenia przed silnymi wiatrami, które hulają nad doliną rzeki Kłodzkiej, na co kierowcy samochodów powinni zwrócić szczególną uwagę. Na następną wycieczkę, mam nadzieję, że już z wiosennymi promykami słońca, zapraszam do uzdrowisk Kotliny Kłodzkiej.
audycji wykorzystano utwory Piotra Resteckiego z płyty One Question.